Antonina Domańska, Krysia Bezimienna. Czyta Anna Nechrebecka. Rozdział pierwszy. List królewny Anny Jagiellonki do pani Niewiarowskiej. Urodzona wdzięcznie nam miła, zdrowie waszej miłości nawiedzamy, którego wasza miłość od Boga wiernie mieć życzymy na czasy długie, moja najmilsza pani Niewiarowska. Tak jako wasza miłość wyrozumieć raczyłaś z listu kasieczki mojej, która pisała z rozkazania mego do waszej miłości, tedy racz wiedzieć, iż to wola moja, abyś wasza miłość tę panienkę miała przy sobie z kilka niedziel, a wyrozumiała, jeśli by była godna ku służbom moim, do chowania rzeczy i do pokoju mego. Ukazowała mi Kasia list, który miała od pani Zborowskiej. Posyłam go waszej miłości, wszystko wyrozumiesz z niego. Prosimy, byś nam wasza miłość odpisać raczyła, za czym Bogu waszą miłość poruczamy. Panie Boże, daj waszej miłości wszystko dobre. Dan w Ujazdowie, 7 juni 1572. Anna, z Bożej łaski, Królewna Polska. Odpowiedź pani Niewiarowskiej. Najmiłościwsza królewno, pani, a pani moja dobrotliwa, korne dzięki uniżenie składam za one słowa tak zbytnio łaskawe ku niegodnej osobie mojej zwrócone. Zawsze ochotnie bierze, kiedy jest okazja do przysługi jej. Tak samo też, odczytawszy pisany do mnie w maju miesiącu list Kasieńki, nalezienia przystojnych obyczajów panny ku waszej królewskiej miłości usłudze żądający, zaraz się wedle tego zakrzątnęłam. Jak mi to wasza królewska miłość raczyła zalecić, 3 niedziele już chowam w domu moim panienkę, raczej dziewuszkę, którą skwapliwie ośmielam się raić. Jest to córka sołtysa ze Służewa, majętności pana kasztelana Płockiego. Jej wielmożność pani kasztelanowa wzięła 7-letnią na swój dwór i tam przykazała chować pod okiem doświadczonych służebnych, robótek białogłowskich uczyć, do posługi zaprawiać, nawet czytanie a pisanie bakałasz dzieci pańskich z własnej woli dziewczynie pokazował. Marysia Krupska, tak się dzieweczka zowie, przybyła 2 lat 7 na kasztelańskim dworze, lecz dla śmiertelnej niemocy matki musiała wracać do domu. Niebawem pomarła sołtysowa, lecz ojciec przetrzymywał córkę z dnia na dzień, nie chcąc pozostać sam w swej żałości. Niemal o tymże czasie i na tę samą chorość zmarła nieznana podróżna, którą sołtys przyjął z córeczką litościwym sercem. Dziecko niesamowite, jakieś płochliwe, po zgonie matki kryło się po kątach jak myszka i na Marysinej spódnicy radę się czepiało i wszędy za nią biegało. Widząc, że się jej powrót do Płocka odwleka, napisała Marysia list do pani kasztelanowej, prosząc pokornie o zwolnienie ze służby, które otrzymawszy pozostała przy rodzicu. Sołtys Atoli ożenił się po raz drugi. Marysia, nie śmiejąc przykrzyć się pani kasztelanowej o powtórne jej w swój dom przyjęcie, u proboszcza szukała rady. Do tejże parafii, jak na szczęście, i moja wioska należy, a pleban wiedział ode mnie, i że pilno poszukuje służebnej i nie byle czego mi potrza. Jednym słowem, jako nadmieniłam wyżej, Marysia Krupska jest u mnie już 4. tydzień i bez nijakiej obawy żarliwie ją miłościwej królewnie, a paniej mojej zalecam. Dalszych rozkazań oczekując, piszę się waszej królewskiej mości wierną, acz niegodną sługą, Marcyjanna Niewiarowska. Postscriptum. A że to staremu, co najważniejsze, najrychlej z głowy wietrzeje, wtedy i ja dopiero przed samym wysłaniem pisma wspominam szczegół, który moje najlepsze chęci łatno gotów obrócić w niwecz. Taka bowiem jest niedogodność, że Marysię Krupską ino samowtór mieć można, czyli społem z 7-letnią Krysią Niebogą. Próbowałam ja wszelkimi sposoby usunąć dziecko, ale wszystko nadaremno, na krok swej opiekunki nie odstępuje. A gdy je siłą rozdzielono, dziecina aż się zapamiętała. Strach był niezmierny, niczemyśmy ją docucili. Raczy tedy miłościwa królewna wolę swoją pacholikowi memu objawić, tak czy owak, której posłusznie się akomodować pośpieszę. Przeczytawszy list, Anna Jagiellonka złożyła gruby, szary papier we czworo i zmarszczyła brwi w zamyśleniu, niepewna, czy się zgodzić, czy odmówić. Chylące się ku zachodowi słońce wpadało do komnaty dwoma oknami. Przy tych oknach ustawione długie krosna oparte na kozłach, a u krosien cztery panny dworskie wyszywały atłasowy obrus do kościoła złotem i perłami. Ulubienica królewny Anny, Kachna Leszczyńska, najstarsza z dziewcząt, haftowała pilnie, oczu nie podnosząc od roboty. Trzy młodsze skupiły ciasno głowy i szeptały. Pojrzyj, no Baśka, jak to jej miłość usta zacisnęła. Jeszcze więcej niż zawżdy, mruknęła Jagna Kłodzińska. Głowę skłania raz na prawo, raz na lewo, coś jej widno nie do smaku w tym piśmie. A palcami przebiera po stole, widzicie? Dorzuciła Baśka Szczepiecka, naśladując ruch ręki królewny. O, jak jej to sprawnie biegają one cienkie, suche patyczki. I zakrztusiła się tłumionym śmiechem. Pewnikiem otrzymała zapowieść od jakiego zamorskiego króla, jako niebawem dziewosłębów przyśle, szepnęła jej Jagna w samo ucho. Aha, nieco inszego to musi być, przygryzając warki odparła Baśka. A jej miłość się sroma i sama nie wie, co począć. Nie dziwota, wszak ci młoda jak jagoda, jeszcze jej nie pora. A bo czemu to królewna miłościwa nas się nie zaradzi? Strojąc przemądrzałą minkę, dorzuciła Ewunia Ryjówna. Panna Leszczyńska podniosła głowę od krosien i zmierzyła swe towarzyszki surowym wzrokiem. Za długo ręce próżnują, raczej byście dały spocząć językom, rzekła z gniewem. Rozumiecie może, co mi jest ślepa albo głucha, a ja od chwili już daję pozór na was. Żadna igły nie wbija w robotę, a pogwarka wstydno mi, żem słyszała. Żali frau Cymer miłościwej królewny to jasyr tatarski? Zuchwale odburknęła Baśka. I no szyj, a szyj, wszak ci każdemu wolno poweselić się krzynę. Połowicę dnia macie na weselenie. Służba u naszej pani wcale nie ciężka, a za łaskawość niezmierną, dobrotliwe serce jej miłości czym płacicie? Powtarzam, wstydno mi za was. Pożyczyłaś szalki u pana medyka Czeszera, co tak ważysz każde słówko? Głośniej trochę odcięła Jagna. Spróbuj położyć na jednej swoje latka, a na drugiej którejkolwiek z nas, wielebna przeoryszo. Mniemasz, co nie wiemy, i żeś stara jak Matuzal. 22 minęło ci w świętą Katarzynę. Hi! A ja 13 jeszcze nie mam, z triumfem rzuciła Ewunia. Jagna skurczyła nosek i przymrużyła jedno oko. Basia pokazała koniuszek języka, udając, że ślini jedwabną nić, a Ewa swoim zwyczajem odeła wargi w spiczasty dziobek. W głębi serca jednak i one wstydziły się niemądrych żartów i przycichły wszystkie. Jakiś czas cicho było w komnacie, i no igły skrzypiały po atłasie. Tętent koń i turkot kół za wielką był pokusą. Zerwały się wszystkie od krosien i poskoczyły do okna. Ani stateczna Kasia nie usiedziała przy robocie. Oho, cóż za kolebka na pasach, goście do jej mości! Wrzasnęła piskliwie Jagna, zapominając o obecności królewny. Ewa szturchnęła ją w bok. Cicho, bo dostaniesz. A cóż to, prawdę mówię, goście! Nie powiadam, że swaty! Choć taj w starym wieku o męża łatno, dodała przemądra Ewa, zwłaszcza gdy się jest infantką. Barwa najmiłościwszego pana, krzyknęła Basia zdziwiona, dawno już bowiem nikt ze dworu nie zaglądał do Ujazdowa. Miałyśmy się czego kwapić, kanonik jakiś aboli opat wysiada stękający, przygarbiony. Siadajmy, siadajmy, przynaglała Kasia do roboty. Miłościwa pani jeszcze wczoraj dziwowała się, że środkowa gałązka dotąd niewykończona, chociaż dwie nad nią ślęczą. Basia Szczepiecka, duża, koścista dziewczyna o niezręcznych, zawadiackich ruchach, odwróciła się z rozmachem, trąciła sobą krosna. Oj, oj, perły się rozzuły, matko Chrystusa Pana! Porwała drewnianą kubeczkę, omal próżną, i rzuciła się na klęczki. Pomóżcie na miły Bóg, co by żadna w szparze nie ostała! Padły wszystkie plackiem na podłogę i skrzętnie wydrapywały drogocenne paciorki z pomiędzy listew i nieszczelnych desek. Anna Jagielonka nie zwracała uwagi na rozmowy przy krosnach. Nie słyszała wykrzyknika Jagny o nadjeżdżającym gościu, ani też spostrzegła połowu pereł. Kłopotała się wciąż listem pani Niewiarowskiej. Przydałaby się bardzo do osobistych usług owa zachwalana Marysia Krupska, gdyż inne panienki, zepsute łagodnością królewny, nie zawsze, z wyjątkiem Kasieńki, pamiętały o swych obowiązkach. Taka służebna z dobrej szkoły była nabytkiem nader pożądanym. Ale to dziecko, kilkoletnia dziewczynka. Kto się nią zajmie? Gdzie ją podziać? Kachna! Słucham waszej królewskiej mości, odpowiedziała panna Leszczyńska, podbiegając. Przysuń, Zydelek, usiądź i uważ, co ci powiem. A wy poniechajcie igieł, dodała do trzech par zaiskrzonych ciekawością oczu. Możecie iść na wirydarz, pobiegajcie sobie, dość roboty na dzisiaj. Dworki pospuszczały nosy na kwintę i wysunęły się gęsiego z komnaty. Lecz zanim jej miłość rozpoczęła naradę ze swą powiernicą, uchylił ktoś drzwi od przedsionka powoli. Ciemna główka pazia zajrzała ostrożnie, po czym wszedł chłopaczek 12-letni i zatrzymał się u progu, wyprostowany jak struna. A co tam takiego? Spytała królewna, nie rada, że ją tak nie w porę nachodzi. Gość przyjechał, odpowiedział krótko. Skąd? Z Warszawy. Anna porwała się z ławy i przycisnęła ręce do piersi. Kto taki? Wielebny ksiądz Roguski. Lekarz miłościwego pana? Do mnie? Po krótkiej chwili powtórzyła smutnie. Lekarz miłościwego pana. Ach tak, kogoż inszego mniemałam ujrzeć. Westchnęła, usiadła na powrót na ławie i obojętnym tonem rzekła do pazia. Powiedz jego wielebności, że uprzejmie nań oczekuję. Ty, Kasieńko, zajrzyj do Marcinowej, co tam przyrządza na wieczerze. Miał być krupniczek jaglany ze skwarkami i cielęca główka w kwaśnej juszce. Powiedz, niech dogotuje na trzecie danie suszeniny ze śliwek i jabłek na rzadko. Miodem sowicie posłodzić i do lożku wstawić, co by do cna wyziębło. Mdli mnie słodka warza, gdy letnia. Przyjdziecie wszystkie cztery do stołu, a dojrzyj pilnie, co by te kozy przyczesały się gładko i umyły ręce. Z czterech sióstr Zygmunta Augusta najstarsza Izabela była królową węgierską. Zofia poślubiła księcia Brunświckiego, najmłodsza Katarzyna Jana Finlandzkiego, który został później królem szwedzkim. Jedynie Anna zwiędła w panieńskim stanie. W dzieciństwie sercem najbliższa bratu, wzajem przez niego kochana, od śmierci Barbary pełna współczucia dla złamanego cierpieniem Zygmunta Augusta, pocieszycielką chciała mu być w nieszczęściu, lecz obumarłe jego serce zamknięte było nawet dla siostry. Ze względów dynastycznych ożenił się król po raz trzeci, ale nieuleczalnie chora żona budziła w nim taką odrazę, że po niedługich latach odsunął ją precz. Mieszkała osamotniona czas jakiś w Radomiu, w końcu wróciła do brata, cesarza niemieckiego Maksymiliana i wkrótce potem umarła. Stosunek Zygmunta z Anną pogorszył się w ostatnich latach. Surowych obyczajów niewiasty gorszyło lekkomyślne życie brata. Nie jeden raz robiła mu wyrzuty, napominała go do naprawy. Napomnienia odniosły taki skutek, że król zniechęcił się do siostry, która wzajem nie chciała się z nim spotykać. Dziś na wiadomość o gościu z Warszawy serce Anny uderzyło nadzieją. A nuż zatęsknił za nią i przyjeżdża. Niepomny uraz, spragniony pojednania. Nie, to był tylko ksiądz Roguski, którego prawie nie znała. Jasiek Chojnacki śmiało tym razem otwarł drzwi, wyprzedzając jego wielebność jednym krokiem i oznajmił gościa miłościwej pani. W progu stanął wysoki mężczyzna w czarnej sutannie. Skłonił się nisko królewnie, co mu tym łatwiej przyszło, że z przyzwyczajenia czy z choroby trzymał się bardzo pochyło i mimo olbrzymiego wzrostu wyglądał na ułomnego. Człowiek to był niepospolicie uczony, znakomitej sławy matematyk, doktor filozofii i medycyny. Od kilku lat już, czyli od czasu niedomagania króla, miał w swej pieczy zdrowie Zygmunta Augusta. Pospołu z księdzem Piotrem z Poznania, również wielce biegłym w sztuce lekarskiej. Laudatur Jezus Chrystus, powitał gość boskim słowem siostrę królewską. Anna Jagiellonka odpowiedziała również po łacinie, wstała z ławy i postąpiła kilka kroków naprzeciw księdza. Przywitała go raz jeszcze bardzo uprzejmie i wskazała wygodny zydel z oparciem, zasłany grubym kobierczykiem. Usiądźcie, wielebny panie, rzekła. Radują mnie wasze odwiedziny. Tuszę, że nie utrudziła was zbytnio krótka droga z Warszawy. Krótkać ona, to prawda, ale gościniec zepsuty po wtorkowej burzy, chybotało kolasą niczym arką czasu potopu, dziękować Bogu kości jeszcze całe. Jakież dobre wieści niesiecie mi od miłościwego króla, wielebny księże. Niestety miasto weselić, zasmucić mi przyjdzie waszą królewską mość. Źle słychać w Warszawie. Nie odgaduję znaczenia waszej mowy, a lękam się pytać. Pisał mi przed miesiącem pan oboźny Karwicki, że najdroższy brat mój zaniemógł na bezsenność i brak smaku do jadła. Ufam, że ta lekka chorość ustąpiła bez śladu. Jeżelim się ośmielił niepokoić waszą miłość, rzekł ksiądz, to właśnie z onej smutnej przyczyny. Z przyczyny przerażacie mnie, wielebny panie. Nasz król miłościwy bardzo chory. Pogorszyło mu się od owego zasłabnięcia? Wasza miłość raczy być przygotowaną na najgorsze. Jęk bolesny wydarł się z piersi Anny. Jezu miłosierny, umarł król? Jeszcze nie, ale godziny jego policzone. Królewna pochyliła się nad stołem, wsparła czoło na splecionych rękach i milczała długo. Król wciąż gniewny na mnie, spytała cicho. Gniewu on nie miał nigdy przeciw siostrze, odpowiedział ksiądz łagodnie. Ino żal w sercu, acz niesłuszny. Wierzajcie mi, wasza miłość, mówię to jako kapłan. I wy sami wiecie, po czyjej stronie wina. Ach, nie wolno poddance strofować swego pana, chociażby nawet bratem był umiłowanym. Zawiniłam, odtrącił mnie, a teraz umiera. Nie uznawa on swego stanu, ani się bliskości śmierci domyśla, a oto z Bożego natchnienia pan oboźny Karwicki nalazł chwilę sposobną i na podziw łatno skłonił serce najmiłościwszego pana ku wam. Nie mieszkając, zebrałem się co rychlej i przyjechałem oznajmić waszej miłości, że król zgody pożąda, widzieć was pragnie, uściskać, może na wieczne pożegnanie. Niech będzie uwielbione imię pańskie, że tę ciężkość bezmierną odejmie z mego serca. Jakożbym spokojną chwilę w życiu miała, gdyby Zygmunt skonał niepojednany ze mną. Jadę natychmiast. Miłościwa królewno, zezwólcie, bym was przestrzegł, rzekł ksiądz. Noc zapadła, miesiąc na przednówku, wyboje okrutne. Ino za wrota wyjedziecie, konie nogi połamią. Nie zdzierżę siedzący w miejscu, gdy on mnie może pilno wygląda. Nic wasza miłość nie zyszczę. Owszem, przygoda w drodze trafić się może samej nawet waszej miłości i odwlec widzenie z królem, a tu każda godzina waży. Cóż wtedy robić? Udać się niezabawem na spoczynek, a jutro wczesnym rankiem wyjedziemy. Nie dzwoniono jeszcze na wotywę u fary, gdy obie kolasy zajeżdżały przed zamek królewski. Z jednej wysiadł ksiądz Roguski, z kozła drugiej zeskoczył Jaś Chojnacki, otworzył wysokie, zasuwane na rygiel drzwiczki i odwalił stopień. Pierwsza zeszła Kasia Leszczyńska, podała rękę królewnie, która blada i wzruszona, z pełnymi łez oczyma, łatwo się mogła potknąć na oślizgłych od deszczu granitowych schodach. Raczcie, miłościwa pani, poskromić swą żałość i z wesołym, a przynajmniej spokojnym obliczem powitać króla, prosił ksiądz Roguski. Jak już wspomniałem, nieświadom jest niebezpieczeństwa. Obaj z księdzem Piotrem przyrzekamy mu rychłe ozdrowienie, a śmiertelnej niemocy rację mienimy ustąpieniem gorączki. Pójdę do sypialni oznajmić ostrożnie wasze przybycie miłościwemu panu. Widać, Zygmunt August bardzo niecierpliwie oczekiwał siostry, bo zaledwie usiadła w antykamerze, wszedł śpiesznie dworzanin i prosił z pokłonem, by raczyła potrudzić się za nim. Minęli dwie obszerne komnaty. Trzecie drzwi były tylko przymknięte. Dworzanin potrącił je lekko i usunął się, czyniąc miejsce jej miłości. Stanęła w progu. Deszcz ustał niedawno, a gorące słońce wpadało przez trzy wysokie okna do sypialni królewskiej. Niosło na swych promieniach woń kwiecia lipcowego i rzeźwe tchnienie ziemi przepojonej ulewą. Łoże królewskie, odwrócone głowami od okien, by światło nie raziło oczu chorego, osłonięte było amarantową kotarą na kółkach, zawieszoną w czworobok. W nogach, na adamaszkowej ścianie baldachimu, srebrny krucyfiks na wprost oczu króla. Za nim zatknięta palmowa gałąź z ostatniej Wielkiej Nocy. W tej chwili kotara rozsunięta była na boki, na wysoko spiętrzonych poduszkach, w postawie siedzącej spoczywał Zygmunt August. Żedniejące włosy, przycięte krótko, srebrzyły się nad czołem. Szara bladość na twarzy, oczy głęboko zapadłe. Na wyschłych, wklęsłych skroniach sieć żył niebieskawych, usta na wpół otwarte. Oto był brat ukochany, na którego patrzyła przez łzy Anna Jagiellonka. Jedynie ciemna broda starannie rozczesana z charakterystycznym przedziałem przypominała dawnego, młodego króla. Anna opuściła ręce wzdłuż szaty i stała sztywna, z zaciśniętymi ustami, by głośnym płaczem nie wybuchnąć. Otrzyjcie oczy, wasza miłość, szepnął jej ktoś do ucha. Król się przerazi. Chory, nie poruszając głową, zwrócił oczy ku drzwiom. Hanusia, dobrze, żeś przyjechała. Szczerym sercem cię witam. Miłościwy bracie, pójdź bliżej, usiądź przy mnie. Tak dawnośmy się nie widzieli. Mówił cicho. Krótki oddech głos mu przerywał. Paś podsunął krzesło. Królewna przystąpiła na palcach do łoża, przyklękła i pocałowała brata w rękę. Uśmiechnął się. Przygasłe oczy spojrzały dobrotliwie. Przecznie siadasz. Powiedzcie mi pierwej, miłościwy panie, że mi odpuszczacie winy. Ty mi przebacz wzajem. Rzućmy wszystkie urazy w niepamięć. Usiadła. Słabym jest nieco, było już nawet bardzo źle. Teraz gorączka ustąpiła dzięki skutecznym lekom i no siły nadto powoli wracają. Wielebni księża, lekarze waszej królewskiej miłości zalecają wam zapewne wzmacniające mięsiwa i stare wino, odpowiedziała Anna, udając, że poprawia włosy, by król nie dojrzał, jak ręką łzy ocierała. Właśnie bieda, że mi co najsmaczniejsze podsuwają, a ja patrzeć na jadło nie mogę. Trzeba się przymusić dla zdrowia. Radzić łacno, zmusić się trudno. Wiesz, wyjeżdżam jutro do Wilna. Anna drgnęła, czyżby mówił nieprzytomnie. Wstrzymajcie się jeszcze, miłościwy bracie, aż lepsze zdrowie pozwoli. Tak, tak, oni obaj mi to samo powtarzają, ale mnie się już sprzykrzyło słuchać. Jadę. Powietrze tutaj szkodzi mi. Gdzie indziej będzie lepsze? Tak daleko. Co? Już ci daleko. Ale można jechać powoli, wygodnie. Spieszyć się nie będę. Po drodze mam tykocin, knyszyn. Płaczesz? A to czemu? Boję się, panie, o was. Ledwie się ku lepszemu obróciło. Trzeba szanować słabych sił. Właśnie po siły jadę w insze strony, skoro je tutaj postradałem. Nie lękajże się jak dziecko, mówił król coraz głośniej z ożywieniem. Cóż mi grozi? Jeszcze śmierć daleka ode mnie. Wszak pamiętasz, co nam obojgu cyganka wróżyła? Nie pomnę. Jak to? Przyjechałaś do Wilna na wesele Kasi z Janem Finlandzkim. To chyba zapamiętałaś, żeśmy na drugi dzień byli na łowach u Krzysztofa Radziwiła. A tak, tak, wracaliśmy lasem, wyszła ku nam cyganka. Nawet mój koń się spłoszył, omal nie spadłam. No widzisz, dałem sobie czytać z dłoni. Tyś się niby sromała przecie, białogłowska ciekawość przemogła. Teraz mi wstyd. Niewielki ci to grzech, a dziś się człek tej myśli ima i jakoś go ona krzepi. A cóż gadała cyganka? Tobie wróżyła wielkiego króla za męża. Widzicie, że się nie sprawdziło. Wcale nie wątpię, każdej godziny stać się to może. A wam? A mnie, że do 72 roku dożyję. 20 jeszcze lat przede mną, kęs czasu. Zamilkł zmęczony. Głowa opadła na poduszki, drzemał. Anna wstała ostrożnie i usunęła się w najdalszy kąt sypialni, gdzie na ławie siedział ksiądz Roguski. Straszno słuchać, szepnęła. Tyle nadziei, a tu śmierć u wezgłowia stoi. Dwóch nas czuwa bacznie, odparł ksiądz. Nie dozwolimy odejść duszy z ciała bez pojednania z Bogiem. Opatrzymy naszego miłościwego Pana świętościami na ostatnią drogę. Możesz wasza miłość być spokojna. A że się chory łudzi, to ino lżej dla niego i dla nas. Łacniej zdolimy otuchę okazować. Słuszne słowa waszej wielebności. Zresztą cygańskie plemię czarów uczone. Może ta stara prawdę gadała. Miłościwa królewna raczy porachować, ile ubiegło lat od narodzenia pańskiego. 1572 przekroczył połowę. O co wam chodzi? 72, z naciskiem powtórzył ksiądz. Hanusiu, szepnął Zygmunt, nie podnosząc ciężkich powiek. Stanęła przy łożu. Król ujął ją za rękę. Przespałem się. Usiądź jeszcze. Mam ci coś powiedzieć. Kto tu jest krom ciebie? Jego wielebność ksiądz Roguski i jego wielmożność pan obojny Karwicki. Niech się przybliżą. Oto was, wiernych i zaufania godnych, czynię świadkami, jako w ręce miłej siostry mojej Anny oddaję ostatnie woli mej rozporządzenie, czyli testament. Gdyby ktokolwiek i kiedykolwiek w wątpieniu podawał to pismo, mocuję was, byście pod przysięgą zeznali to, co dziś mówię i czynię. Schowaj testament, Hanusiu, a dobrze. Nie wybieram się jeszcze na tamten świat, jednakowoż przezorność nie zawadzi. Przekonasz się, iż serce moje pamiętało o tobie. Zaopatrzoną będziesz, jak przystoi ostatniej z Jagiellonów. Ksiądz arcydiakon Fogelwerder ma klucze od moich papierów i skrzynek z klejnotami na wypadek zgonu, który Bóg w swej łasce niech oddali ode mnie. Ty masz odebrać owe klucze. O, znowu płaczesz. Lękasz się, żem testament spisać kazał. Bądź dobrej myśli. Kawał papieru nie uśmierci mnie. Gorszy nieprzyjaciel gorączka. A ten już wrugowan precz. Dobrze to czuję. Ostawcie mnie samego. Chcę spać, co bym sił nabrał do jutrzejszej drogi. Nazajutrz o wczesnej godzinie, by chory mógł zajechać za chłodu na pierwszy popas, wszyscy i wszystko było gotowe do podróży. Lekarze ani słowem nie sprzeciwiali się zamiarowi miłościwego pana, bo wiedzieli, że nic na świecie już mu ani nie pomoże, ani nie zaszkodzi. Owszem, jeżeli zmiana miejsca rozerwie, rozweseli króla, tym ci lepiej. Kilka dni dłużej pożyje. Uproszony przez Annę, wypił z przymusem kubek mocnego rosołu, przełknął kilka kropel wina. Mimo to, gdy go dwóch dworzan przynosiło na łoże umyślnie do drogi przyrządzone, zemdlał i zdawało się, że kona. Olbrzymi, szeroki wóz, grubo sianem wysłany, a płótnem smołowanym kryty od deszczu, stanął przed podjazdem. Sześciu ludzi niosło powolnym, miarowym krokiem miękko uścielone łoże z umierającym królem. Zygmunt August miał oczy zamknięte, twarz martwą, nie widać było, czy oddycha. Anna i pan obojny spojrzeli ze strachem na księdza Roguskiego. Ten wziął chorego za puls i uśmiechnął się smutnie. Jeszcze serce bije, szepnął. Wsunięto łoże do furgonu, Z boku usadowił się ksiądz Piotr z Poznania i ulubieniec króla, Łukasz Górnicki, starosta tykociński. Dworzanin podał na wóz skrzynię z napojem i trzeźwiącymi środkami. Konie ruszyły z tempa. Anna Jagiellonka chwyciła się rękoma za głowę, z płaczem weszła do dworca i biegła z komnaty do komnaty, jakby uciekając przed własnymi żałobnymi myślami. Tego samego dnia wróciły obie z Kachną do Ujazdowa. Czekały tam królewne liczne kłopoty. Najpierw niezgrabna Basia Szczepiecka, biegnąc na jej powitanie w ciężkich podskokach, potknęła się i skręciła nogę. Trzeba było słać na wieś posławnego owczarza, by to zwichnięcie naprawił. Potem Krajczyk Umelski, wieloletni sługa królowej Bony, a teraz najzaufańszy tworzanin Anny, zwiastował swej pani, że w sąsiedztwie zdarzyły się dwa wypadki morowej zarazy, czyli, jak wówczas mówiono, powietrza. Zatem jedyny ratunek przenieść się w dalsze strony, których jeszcze ta straszna klęska nie dosięgła. Z kolei przystąpiła do jej miłości pani Wronowska, szafarka, jąkając wśród niskich ukłonów, że zapasy kuchenne wyczerpały się do cna, śpiżarnia pusta i wstyd powiedzieć, ale oprócz jajecznicy na skwarkach nie ma nic na wieczerze. Anna Jagiellonka uśmiechnęła się smutnie. Małe ci to nieszczęście, moja Woronusiu, rzekła, że nie z przepełnionym żywotem spać się położymy. Na pierwsze potrzeby dam ci jutro kilka talarów, a co dalej? To się jakoś zaradzi. Skinęła na Kumelskiego, a gdy podszedł, szepnęła mu do ucha. Przyjdź, wasza miłość, jutro po kościele do mojej komnaty. Mam jeszcze w skarbczyku nieco srebrnego naczynia. O, miłościwa królewna! Zawołał stary sługa, wpadając jej w mowę poufale. Obejrzał się. Wronowska wyszła, dworki pobiegły do ogrodu. O, miłościwa królewno, to dźwonym skarbczyku ledwie resztki. Com się już tych mis i półmisków nanosił do Arona, a Judaszowy syn korzysta z naszych kłopotów i drzełyka ledwie połowę wartości płaci. Cóż robić, zmienią się czasy, będzie lepiej. Król jego miłość lada dzień oczy zamknie. Gdzie panom senatorom w myśli zaopatrzenie królewny? Dopomnę się, ja dopomnę. Nie kiwaj głową. I na teraz, gdy serce płacze, nie zdolę gadać o marnym groszu. Dzban duży, ciężki. Osóbki na nim szczero złote. Co najmniej 10 czerwonych zań wasza miłość dostaniesz. To wystarczy na jakiś czas. Gości nie przyjmujemy. Wina ni miodu nie pijemy. Co nam po dzbanie? Według rozkazania miłościwej pani przyjdę jutro rano, odparł Krajczy nisko się kłaniając. Przebrawszy się z podróżnych szat w letnią suknię z szafirowego płótna, Anna Jagiellonka zamknęła się w swej sypialni i kilka godzin tam pozostała. Gdy wyszła zajrzeć do panien dworskich, miała oczy zaczerwienione od płaczu. Cóż postąpiła robota? Spytała Jagny Kłodzińskiej. O tak, czyli... Właściwie zdaje mi się, że nie bardzo. Takeśmy się o waszą miłość niepokoiły, rzuciła Ewunia z żałośliwą minką. Że palce igły utrzymać nie mogły, co? Rzekła królewna niby surowym głosem, ale oczy nic a nic nie były surowe. Właśnie, jak tu szyć złote listki i perełkami dziać po atłasie, gdy człowiek ma co innego w głowie? Anna zaśmiała się mimowoli. O tak, sprawiedliwieś powiedziała. Wżdy od rana do nocy macie co inszego w głowie niż robotę. No, dziś 3 lipca, chyba mi wykończycie ten obrus na wiązanie. Oj, najmiłościwsza pani, wykończymy, wykończymy! Zawołały jednym głosem 3 młodsze panienki, a Kasia Leszczyńska bez wykrzykników pocałowała królewnę w rękę, nawlokła złotą nić w igłę i zasiadła do krosien. Jeszcze nie zaczynaj, Kasieńko, mam dla ciebie inną robotę. Pójdę do mojej komnaty, podyktuję ci list do pani Niewiarowskiej. Jagna i Ewa niech spakują pościel w tłumoki, bieliznę i szatki do skrzynek. Wronowską uprzedzić, by najpotrzebniejsze statki kuchenne i swoje ubiory także przysposobiła do drogi. Kachna zajmie się moimi rzeczami. Jutro pośniadawszy wyjeżdżamy. Pan Krajczy straszy mnie powietrzem. Wtedy musimy pomykać w zdrowsze strony. Tak więc Anna Jagiellonka, uciekając przed zarazą, przeniosła się ze swym małym dworem do Piaseczna. W 4 czy w 5 dni później właśnie Ewa z Jagną goniły się dookoła trawnika, a Baśka z bolącą nogą siedziała na schodkach i zazdrosnym okiem śledziła ich podskoki, wózek jakiś niepokaźny podjechał ku bramie. Woźnica w białej płótniance zatrzymał konie skromnie przed wrotami. Oho, cóż za goście znowu, zawołała Ewa, chowając się za krzakiem jaśminu. Pójdź no, Jaguś, zobacz, bo ja z daleka nie dojrzę. I goście, odparła Jagna, ruszając ramionami. Dwie dziewczynki z wiejska odziane, tłumoczek wytarty i zawiniątko w zgrzebnym płótnie. Ale czego tu chcą, do kogo przyjechały? Patrzcie, patrzcie, jej miłość wychyla się oknem i miga palcem na tę starszą. Oho, zeskoczyła z wozu, maleńką wzięła na ręce. Słyszał kto coś podobnego? Prosto od schodów wali jakby do własnego domu. Rety, Jaguś, kachna ku nim wybiega. Do komnaty jej miłości drzwi otwiera. Marysia Krupska weszła z Kasią do izby, małą Krysię spuściła z ramion na ziemię i przy samym progu pokłoniła się nisko. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki amen, odpowiedziała królewna, obrzucając dziewczynę badawczym spojrzeniem. Przybliż się, moje dziecko. Masz pismo od pani Niewiarowskiej? Marysia ukłoniła się po raz drugi, wyjęła z zagorsecika papier we czworo złożony, woskiem zapieczętowany i chciała go wręczyć królewnie, a liści dwie małe rączki pociągnęły ją w tył. Krysia uwiesiła się całym ciężarem u spódnicy swej opiekunki. Chodźmy stąd, Maryś, ja chcę do domu, piszczało dziecko, krzywiąc buzię do płaczu. Cichaj, moje złotości, szepnęła zmieszana dziewczyna, głaszcząc zgrymaszonego malca po główce. Cichaj, nie płacz, dam ci kukiełeczkę świetlusieńką z miodem. Daj zaraz. Nie, pierwej musisz być grzeczna. Nie będę grzeczna, nie puszczę cię. Anna Jagiellonka, rozweselona tym widokiem, rzekła ze śmiechem. Nie brońże jej, niech robi co chce. Już mnie uprzedzono, że ta sierotka na krok cię nie odstępuje. Przybliżcie się obie razem. Wzięła list z rąk Marysi, położyła go na stole i mówiła. Chwalono mi cię, że znasz służbę. Szycia się nie zlękniesz, jesteś posłuszna i pilna. Marysia spuściła oczy skromnie i milczała. Tuszę, iż nie za wielkie były pochwały. Siła pożytecznych rzeczy mogłaś się nauczyć u pani kasztelanowej Płockiej. Krom wszelakich robótek umiem czytać i pisać, rzekła cicho Marysia. A to bardzo dobrze. Musisz się ćwiczyć co dzień, abyś nie zapomniała. Wypoczniesz dziś z drogi, moja Marysiu. Panna Leszczyńska wskaże ci izdebkę, gdzie sypiać będziesz i gdzie swoje skrzynki z rzeczami ustawisz. Ma się rozumieć, ta malutka dostanie łóżeczko wedle twego, co by jej nie było markotno. Jakże ci na imię, dziecinko? Pocałuj w rączkę miłościwą panią Krzysiu i powiedz, jak się zowiesz. Mówiąc to, Marysia popchnęła małą do kolan królewny. Ja jestem Krysia, rzekło dziecko, spoglądając rezolutnie na uśmiechniętą panią. A ty? O Jezu! Marysia załamała ręce. A ja Hanusia, odpowiedziała królewna z dobrocią. Pisała mi pani Niewiarowska, że dziecko jest płochliwe, tymczasem śmiele w oczy patrzy. To dobrze. Dziku z niej jeszcze wielki, proszę waszej miłości. Ino gdy się mojej spódnicy chwyci, taka ją dzielność ogarnia. Anna Jagiellonka położyła pieszczotliwie rękę na włosach dziewczynki. Bardzo, Marysie, miłujesz, prawda? Już ci bawi się ze mną, a za matusią ci żal? Dlaczego? Jak to? Wszak z matusią przyszłaś do Służewa i pomarli. Już ci żal, ale to była ino moja niania. Niania? Moja matusia prześliczna w czerwonej sukni chadza, o, w takiej, jak raz w takiej. I pokazała paluszkami adamaszkową kotarę nad łóżkiem jej miłości. Naprawdę? A jakże? I żółty łańcuszek na szyi nosi, a katankę ma wyszytą jarzącymi kamykami. Tak się błyszczą, a świecą, a migają, aż strach. Moja matusia ładniejsza niż wy. Marysia potrząsnęła głową. To tak co dzień, proszę miłościwej pani. Wiecznie jedno w kółko rozpowiada. A powiedz, Krysiu, jak tatuś wygląda? Na koniku jedzie tup, 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 cały w żelaznym odzieniu, za nim wojsko i białe skrzydła furczą od wiatru, szumią, szumią, a tatusino wąsy kręci i matusia z okna patrzy, tatuś się śmieje do matusi. A czemuż cię niania zabrała od mamy? Nie zabrała, to oni pojechali. Kto taki? A no tatuś i mamusia. A dokąd pojechali?
Nie wiem, ponoć do Bozi.
Spojrzenia Anny i Marysi skrzyżowały się znowu. I ciebie ostawili samiutką?
Ano, samiutką, z nianią. Dopiero jak czarny pan przyjechał na gród.
Na jaki gród?
Jakoż mam gadać? Do naszego domu przecie, wszyscy tak mówią. Niania zbudziła mnie w nocy i zawiniątko na plecy, mnie na ręce i uciekła. Gadała, że czarny pan to gorszy od diabła.
Coś się tam złego musiało dziać, proszę waszej miłości, odezwała się Marysia. Bo ta niewiasta, co z Krysią przyszła, nie chciała się przyznać ani skąd idą, ani po co, ani do kogo. Mowę miała cale odmienną, choć polską. Widno szła z dalekiego kraju. Jeden raz tylko na kilka godzin przed śmiercią, nikogo przy niej nie było, krom mnie. Rozpłakała się i lamenciła: o Jezu, miłosierny, opiekuj się biedną sierotą, niech jej wrogi nigdy nie znajdą, pokara ich śmiercią i ogniem piekielnym. Klękam wedle łóżka i pytam: gdzie te wrogi? Powiedzcie, co bym miała dziecka strzec przed nimi. Pojrzała na mnie zalęknionym wzrokiem i koniecznie chciała coś rzec, aż tu skurcz jej gardło ścisnął, zamknął mowę i już tak została doskonania.
Dziwy, dziwy, kto nam wytłumaczy?
Co to za tajemnica? Troskała się królewna. Dziecina z wielkiego domu, nie ma wątpienia, ale czyja?
Co tam takiego? Któraż beze drzwi zaziera?
No, wejdź, czego chcesz?
To ja, Ewunia. Co powiesz?
Z Knyszyna.
Co? Przyjechał.
Kto przyjechał? Cedzisz słówko za słówkiem.
Pan oboźny Karwicki, czy może wejść?
Proś, proś, czekam z upragnieniem. Ewa drzwi uchyliła. Pan Karwicki przekroczył próg i szedł powoli, ze spuszczoną głową, jakby nie śmiał w oczy spojrzeć królewnie. Anna powstała z ławy.
Złe wieści?
Spytała cicho. Bardzo złe, odpowiedział poseł.
Miłościwy pan,
onegdaj 7 lipca o godzinie 6 wieczorem życie zakończył. Rozdział 2. Mijały dni, miesiące. Królewna Anna przenosiła się ze swymi w coraz to inne strony, uciekając przed zarazą. Nareszcie zamieszkała w Łomży. Miłościwa pani upodobała sobie maleńką Krysię. Pieściła sierotkę i rada ją widziała w swych komnatach. Tajemnicza przeszłość dziecka utkwiła jej w pamięci. Nieraz przemyśliwała całymi godzinami, jakby to i z czyją pomocą dociec prawdy. I znowu przyjechał gość. Tym razem był to pan kasztelaniec krakowski Samuel Zborowski, którego królewna bardzo lubiła, a z matką jego była w przyjaźni od lat dziecinnych. To też gdy Jaś Chojnacki, pełniąc swój paziowski obowiązek, oznajmił pana kasztelanica, jej miłość aż klasnęła w ręce z uciechy.
Proś, proś, a cóż za dobra nowina, miły sercu memu ten gość.
Zborowski już stał w progu, gdy ostatnich słów domawiała. Piękna jego twarz zajaśniała dumnym zadowoleniem. Pokłonił się w pas, rzucił czapkę i rękawice swemu paziowi i szedł spiesznie. Anna Jagiellonka podała mu rękę do pocałowania i wskazała miejsce na ławie naprzeciw siebie.
Ani pytam o zdrowie twojej miłości, wyglądasz jak krew z mlekiem. Wstyd moim dziewkom, gdy pojrzą na cię. Miłościwa matka, jak się miewa?
Pokornie dziękuję, w dobrym zdrowiu była, gdym odjeżdżał. A tu w Łomży wszystko powoli waszej królowej miłości się wiedzie.
Dawno już minęły te czasy, gdy się co wedle mojej woli czyniło. Ino mnie rodzic odszedł, a matka umiłowana doznaje sieroctwa niemal na każdym kroku. Panowie rad koronnych zobaczyli pono, że ostatnia z Jagiellonów jeszcze przy życiu. Nijakiego nie mam zaopatrzenia. Powiem ci w zaufaniu.
Obejrzała się. Dworki pamiętne rozkazów jej miłości, by nie przeszkadzać w rozmowie, umknęły cichutko. Jedna tylko Krysia bawiła się z pieskiem przy kominie i paź Zborowskiego stał u drzwi, nieruchomy, sztywny, ze spuszczonymi oczyma.
Powiem ci w zaufaniu, że niemal wszystko, co droższe, wysprzedałam. Za całe srebro został mi ino kubeczek, z którego miłościwa matka raczyła mleko pijać. Ten jeden jedyny chowam jako diamenty, jako świętą pamiątkę. Nazwałam go sierotką. Taki brak cierpię, że mi się usta nie chcą złożyć na wypowiedzenie onej goryczy. Na barwę dla mego dworu nie stać mnie. W łatanej odzieży chodzi służba córy Zygmuntowej. Głód nieraz cierpimy. Żałość ścisnęła ją za gardło. Głos jej się urwał. Krysia rozłożyła się na podłodze przy kominie z pełnym podołkiem szmacianych laleczek, cennych podarunków szytych przez panny dworskie dla ulubienicy królewny i całego fraucymeru. Harcik jej miłości zaprzyjaźniony z dziewczynką, która mu nie szczędziła słodkich kąsków niemal z własną krzywdą, wygrzewał się przed ogniem, przytulony do jej nóżek. Zazwyczaj mała Krysia wyborne urządzała zabawy ze swymi lalkami. Raz byli to książęta i księżniczki z nieznanych krajów, co przyjechali w odwiedziny do miłościwej pani. Wtedy nadawała im przedziwne jakieś imiona własnego pomysłu. To znowu ona sama była królewną Anną, a płócienne bałwanki nazywały się Kasia, Ewa, Jagna, Baśka, Wronosia, Szmigielsia, Marcinowa. Niekiedy, ale rzadko bardzo, z najstrojniejszej lalki robiła się mamusia. Największa z poczernioną głową to był tatuś, gruba i krótka stawała się nianią i rzecz się działa gdzieś w nieokreślonej przestrzeni, daleko, daleko, tam, u nas na grodzie. Lalki, których było ze 20, najlepiej lubiły tańczyć, potem zajadać dobry obiadek, na który dostarczała słodkich okruszyn i suszonych owoców pani Wronowska. Czasem królewna Krysia przybierała surową minkę i strofowała leniwe dworki, wsadzała je do kątów na pokutę, zupełnie tak jak Marysia ją nieraz stawiała noskiem do ściany za nieposłuszeństwo. Nawet starsi mieli niemałą uciechę, gdy im się udało podsłuchać paplaniny rozbawionego dziecka. Aż tu dziś, jak na złość, nic się nie udawało. Laleczki czegoś zbrzydły, nie chciały gadać. Żadna nie umiała stać ani siedzieć. Pozapominały swych cudackich imion. Rozpacz prawdziwa. Aha, to ten chłopak nieznośny stoi pod drzwiami jak tyka. Niby to w ziemię patrzy, a raz w raz łypie okiem na Krysinę królewny. Ty, pójdź ino tutaj. Zaszemrał nieśmiały głosik od komina. Służbisty paś ani drgnął. Powieki tylko uniosły się odrobinę, z oczu strzelił jasny promyczek i zagasł pod rzęsami. — Ty! — powtórzyła Krysia głośniej. — Pobaw się ze mną. — Nie wolno! — odmruknął chłopiec. — Dlaczego? Boisz się pana? Rozmawia przecież z jej miłością, ani cię widział nie będzie. Patrzę, jakie ładne lalusie. Co mi po kukłach? Syknął przez zęby. To nie dla mnie zabawka. Nie lubisz lalusiów? Naprawdę nie lubisz? Aj, szkoda. A pieski lubisz? Widzisz, jaki ten przedziwny? Takie manuszki cieniuśkie, niczym gałązeczki. A pyszczuś? Widzisz, jak wydłużony? Śmiech zbiera, prawda? No! Połóż tę czapkę i te rękawice na przymurku, a siennij sobie wedle mnie. O tak, widzisz? Nic ci pan nie uczyni, bo okrutnie zagadany. Plagi dostanę. Gdzie zaś? Będziemy dawać pozór. I no smyrnie nogą ty poskoczysz do drzwi. Toś ty jego pacholik? Paś jestem, odpowiedział chłopiec i zadarł nos ku powale. Paś, aha, tak jak nasz Jasiek, już wiem. A tobie jak? Co mnie? No, Jasiek, Wojtek, Staszek, czy co takiego? A, Jędruś mi. Chciałem rzec Andrzej. Andrzej Chwalibóg, a ty?
Ja?
Krysia.
A dalej?
Cóż ma być dalej? Sad za dworem, a potem las. Co z tobą gadać? Pytam, jak się dalej nazywasz. A no, dziewczynka maleńka, a gdy urosnę, to będę panną jej miłości, tak jak Ewusia lub Kachna. Pogłaskaj pieska, prawda, jaki gładziutki? Niżym odświętna szata jej miłości. Wiesz co, bawmy się tak, ja będę żoną, ty mąż, a to nasze dzieci.
I piesek też?
Co to jest, ty gadasz? Taki duży, a nie wie, że pieskowe mamy muszą też być pieski. I no, lalusie są nasze.
No i co?
No i ożenię się z tobą i pójdziemy do sadu wiśnie rwać. Niby to, bo przecież teraz jeszcze zima. Narwiemy pełny kosz i tego...
I czego?
Już nie pomnę, zobaczyłam. Znowu ty wymyśl co nieco. Dlaczego ja ino mam gadać?
A no dobrze, ja pojadę na łowy.
Tak właśnie jak mój tatuś, a ja zostanę na grodzie i będę przędła tak jak moja matusia.
I będziesz tęskniła za mną.
A jakże, oknem wyglądała będę i tak sobie zaśpiewam. Czekam na cię, Jasiu, oczy wypatruję, widzi Bóg na niebie, jako cię miłuje.
Śliczna śpiewka. I no, dlaczego Jasiu?
Bo mnie tak niania nauczyła.
Anna Jagielonka wyjęła chustkę z torebki zwisającej u pasa na jedwabnym sznurze. Otarła oczy i dalej powierzała swe skargi życzliwemu sercu Samuela Zborowskiego.
Przewłóczą mnie to tam, to sam. W lutym koniecznie żądalibym jechała do Krasnegostawu albo do Łęczycy. Oparłam się, ledwie mi dali spokój. Ale za to, gdym się rwała do Tykocina po śmierci Zygmunta, by uczcić modlitwą najdroższego brata zwłoki, to mnie nie dopuszczono. Panowie rad koronnych dozorują mnie ściśle, lękają się, bym co nie knowała wedle elekcji nowego króla.
Miłościwa pani, gdzieżby to być mogło, chyba złośliwe języki donoszą wam nic po tym.
Wierz mi, twoja miłość, że tak jest, jako mówię. W sam nowy rok przyjeżdżał dworzanin księdza biskupa krakowskiego z pisaniem, srodze niegodziwym. Pomawiają mnie o tajemne porozumiewanie się z dworem wiedeńskim i siostrą moją Katarzyną. Ksiądz biskup ważył się przyganiać mi z tej przyczyny. Odpowiedziałam krótko, że istotnie odbieram listy od krewnych i przyjaciół, czego mi za życia najmiłościwszego rodzica mego, jako i za panowania brata, nikto nie wzbraniał. Czyliż niejawno jechał od granicy dworzanin cesarski z listami? Zarówno i siostry moje, Zofia i Katarzyna, nierzadko pisują do mnie. Sama obyczajność nakazuje na listy odpowiadać. A jednak znając powinność względem swego stanu królewskiego i panińskiego, że bez wiedzy panów rad koronnych nic nie mam czynić, ani jednym słowem na one listy, nawet jej królewskiej miłości siostrze mej nie odpisałam. Wyśmienicie wasza królewska mość uczyniła, rzucając taką odpowiedź zuchwalcom. Cała ta elekcja to istna wieża Babel. Już blisko 10 miesięcy upływa od śmierci najmiłościwszego pana. Na zjeździe w Łowiczu ino krzyku było nadmiary, a pożytku nijakiego. Teraz wre i kipi na błoniach pod Warszawą. Obiecujemy sobie, że wybór króla dojdzie przecie do skutku. Ale Bóg jeden raczy wiedzieć, czy łacno się te rozstrzelone głosy zgodzą na jednego pana. Na któż zdaniem twej miłości najbliżej tronu? Spytała ciekawie królewna. O ilem wymiarkował, król szwedzki ma przeciw sobie całą Litwę, tedy zapora omal nieprzełamana. Arcyksiąże, zalecany przez panów senatorów, u szlachty nie ma poparcia, jako że Polak Niemca od wiek wieka nienawidzi. Księcia moskiewskiego boją się, iżby dla narodu nie był tyranem. Jeszcze i posłów nie raczył przysłać neolistami na tron się wprasza. Niektórzy piasta rają. Swego brata chcą mieć na tronie, krew z krwi, kość z kości naszych. Ale tych niewiele. Zatem pozostaje ino Henryk Walezy, brat króla francuskiego. Ten ma stronników mocnych w senacie. Poseł jego siła obietnic rzuca narodowi. Słyszałam i ja o tym. Słyszałam inne jeszcze rzeczy. Panowie senatorzy, widno dla odwdzięczenia księciu za tyle łask przyobiecanych, usunęli z paktów kondycję poślubienia królewny Anny.
Pierwsze słyszę.
Trzymają to bezprawie w tajemnicy, bo im samym siebie wstydno. Wierzaj mi, twoja miłość, nie o pozyskanie małżonka mi chodzi, którego nie znam, ani nawet konterfektu onego nie widziałam. Niesprawiedliwość mnie gniewa, lekceważenie mojej osoby. Pomiatanie krwią królewską. Wżdy po Bogu, a prawdzie ja jedna dziedziczką tronu jestem. Mnie winni koronować, a dopiero myśleć o przydaniu małżonka królowej.
Głos Anny Jagielonki drżał oburzeniem. Po długiej chwili uspokoiła się i pytała dalej.
Powiadaj, że twoja miłość rychło temu, a dobry koniec przewidujesz.
Gdym odjeżdżał z Warszawy, książę Henryk mało miał przeciwników.
jednakowo nie przysięgałbym jeszcze na nic. W ostatnim dniu zawionie jaki wicher przeciwny i ci, co krzyczeli biało, wołać będą czarno i dostaniemy jakiego hana albo sułtana za króla. Wszelako którykolwiek z pretendentów królem będzie obrany, musicie być pierwej w Krakowie niż on. Niech nowy pan gościem będzie waszym na Wawelu, a wy gospodynią. Tak się godzi. Oczy królewny zaszły łzami. Zaiste wiernego przyjaciela to rada. Usłucham jej w pełni. Wieczerza na stole, oznajmił Jaś Chojnacki, otwierając na rozścież drzwi do jadalni. Pani Szmigielska, nadworna szwaczka Anny Jagielonki, pani Świdnicka, ochmistrzyni i wszystkie panny szyły a szyły od rana do późnego wieczora suknie dla jej miłości. Pieniądze potrzebne na stroje i inne wydatki pożyczyła siostrze księżna Zofia Brunświcka, do której z listem jeździł zaufany dworzanin, pan podstolik Kroczewski. Królewna nie tylko doglądała pilnie roboty, ale co dzień prawie zasiadała w gronie swych dworek i pracowała razem z nimi. Jakkolwiek od lat blisko 10 żyła z dala od świata i nie myślała o strojach, jakkolwiek nie ukrywała swych lat, teraz postanowiła wystąpić z całą świetnością na przyjęcie króla. Referendarz Czarnkowski dostarczył jej potajemnie portretu młodego francuskiego książątka i zgodnie z prawdą przyznać trzeba, że ten śliczny panicz w aksamitnym berecie z piórem w szerokiej, sztywnej krezie srodze wpadł w oko 50-letniej infantce. Zanadto była rozsądna, aby przypuszczać, że wzbudzi gorący afekt w jego sercu, ale chciała przynajmniej wywrzeć jak najlepsze wrażenie, zyskać życzliwe względy króla, a co potem? Ileż dziwnych, nieprawdopodobnych rzeczy zdarza się w życiu ludzkim. Czy miłościwa pani raczy mieć tę altembasową szatę przybraną malinowym aksamitem w srebrne kwiaty, czy też może atłasem zielonym? Spytała pani Szmigielska, przykładając z prawej strony materii przykrojonej na suknię aksamit, a z lewej atłas. Jak się zda, Szmigielsi, która barwa lepiej odbija? Wedle mego rozumienia to ino czerwona, zwłaszcza, że i kwiaty srebrne w szerokich niemieckich rękawach ślicznie się wydadzą, bo zda mi się, że wczoraj była mowa o tym, że rękawy mają być niemieckie. Tak, tak, a czy będzie opadła, czy też pod gardło? Opadłą skroiłam, proszę waszej królewskiej miłości. Taka strojna szata musi być mocno wycięta. Ino nie zanadto, broń Boże, niech Szmigielsia pamięta, bo byśmy musieli nadstawiać. A ty, Kasieńko, co tam ściubiesz? Haftki srebrne przyszywam do chazuki waszej królewskiej miłości. Karmazynową, aksamitną, podszyję się sobolami, szarą sukienną, drobniuchnym, siwym barankiem, a półgiermacze popielicami. Czy miłościwa pani zgadza się, żeby tak było? Wyśmienicie, kochana Szmigielsia zawsze najlepiej wszystko rozrządzi. Ale, czy teletowa modra już uszyta? Właśnie rozłożyłyśmy ją na dwóch ławach, co by miłościwa pani mogła obejrzeć wygodnie. Ładna, bardzo ładna. Podoba mi się, że rękawy z bufkiem. Już to zawsze lubiłam hiszpańską, a włoską modę. Niemiecki strój ociężale wygląda. Ale dotychczas ino same strojne suknie widzę. Czas pomyśleć o ciemnych, na rano do kościoła lub na przechadzkę po wirydarzu. A jakże, czyżbym mogła zapomnieć o tak ważnej sprawie? Odpowiadała z przejęciem Szmigielska. Właśnie jej miłość pani Świdnicka ma w robocie adamaszkową, szarą, wąziuchną, bramowaną złotogłowiem. Jak na rękawy zeszywa. Będzie także czarna atłasowa, pod gardło hiszpańską.